Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Wyjątkowo w sobotę Radiowy Klub Rodzica Bogumiła Wrysiło. Witam serdecznie, a co dziś u nas? Prezenty na pierwszą komunię niczym na wesele. Stres maturzysty i najbliższych, którym również udzielają się maturalne emocje. Jak sobie radzić z nerwami właśnie w czasie matury? Dziś o tym też mówić będziemy. Jak zwykle cykl Tacy Sami, w którym zapowiemy Wojewódzki Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. A muzycznie na początek Natalia Kukulska, która wystąpi dziś podczas majówki w Toruniu. Koncert o 20 na Rynku Staromiejskim. Wstęp jest wolny.
Trafi los, gdy chce zrobić nam na złość. Jak może zaskoczyć ból, gdy bliski ktoś zawodzi. Lecz to, co uderza w nas, ma też swoją drugą twarz. Jak noc, która po to jest, by słońce mogło wschodzić. Potrzebne są szare dni, potrzebne niechciane łzy, potrzebne milczące sny. Do szczęścia są potrzebne, potrzebny jest ból i strach, potrzebny zwątpienia czas, jak noc, która po to jest, by słońce mogło wschodzić. Rozpoznać ma, kto nie zna chwil rozpaczy. Potrzebny jest każdy lęk, potrzebny bez celu nie. Jak noc, która po to jest, by słońce mogło wschodzić.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Tęsknota, czy jest taką negatywną, czy też pozytywną siłą? No i jak działa właśnie na człowieka? Na podstawie fragmentu lalki, całości i też dodatkowego tekstu kultury.
Ja się odniosłam do lalki i do trenów Kochanowskiego oraz nawiązałam do filmu który dostał Oscara w 2016 bodajże roku, Wielkie Piękno.
Język polski to język polski, no nic trudnego.
Lalka Bolesława Prusa pojawiła się na maturze z języka polskiego. Wczoraj ponad 14 tysięcy abiturientów w województwie kujawsko-pomorskim przystąpiło do egzaminu dojrzałości. Nastroje przed egzaminem bywały różne, a pytał Damian Klich.
Stres jest zawsze, ale jakoś sobie trzeba radzić. Myślę, że nie jest najgorzej, ale ważniejszy egzamin jest o 14, bo zdaję rozszerzenie z polskiego.
Wynik matury z polskiego nie obchodzi mnie zbyt wiele, a samo zdanie nie jest zbyt trudne.
Aktualnie mam na sobie różaniec, nawet dwa, dużo długopisów i wiarę.
Maturalny maraton zakończy się 23 maja, a Centralna Komisja Egzaminacyjna ujawni wyniki 3 lipca. My dziś rozmawiamy o stresie, jaki towarzyszy maturzystom, choć również najbliższym. Anna Michalak, psycholożka.
No myślę, że wcześniej mieli taki skrawek w postaci egzaminu gimnazjalnego, bo te roczniki jeszcze miały. Bardzo różnie osoby podchodzą do matur i bardzo różne mają sytuacje w życiu i myślę, że nie dla wszystkich jest to największy stres w ich życiu.
Ale jednak jest to stres.
Na pewno.
Bo?
Z całą pewnością, bo gdzieś tam te ostatnie lata byli przygotowywani do tego i wszyscy im, albo prawie wszyscy wkładali do głów, że to jest najważniejszy egzamin i że w ogóle życie od tego zależy.
A zależy?
Nie. Pamiętam ze swoich matur, a wydaje mi się, że teraz jest jeszcze dużo większy jakby nacisk na to, bo jak ja zdawałam maturę, to jeszcze były egzaminy wstępne na studia i to faktycznie aż takiego dużego znaczenia nie miało.
A te egzaminy się wtedy tak ciągnęły, prawda? Bo tu matura, później egzaminy wstępne, dużo bardzo było.
Ale z drugiej strony gdzieś tam to było rozłożone i organizm się mógł przystosować do tej sytuacji trochę. Natomiast no nie jest to tak nam mówią i jak jesteśmy w tej klasie maturalnej, kiedy po tych 3 latach faktycznie myślenia o tej maturze, bo teraz to jest tak rozłożone, że właściwie przez cały liceum się o tym prawie że myśli i planuje pod maturę różne rzeczy. No to jak my dorośli byśmy sobie spojrzeli na to z perspektywy czasu, jak później życie wygląda, ile razy się gdzieś tam zmieniają różne rzeczy, co się później dzieje na studiach, ile jest osób, które nie zdały matury i na przykład zdały ją później i to nie zaważyło na całym ich życiu.
I zaszły na przykład bardzo daleko.
Tak, dokładnie. To wydaje mi się, że to jest niepotrzebna presja wrzucana, jakby to te kilka dni, w czasie których będą przystępowały do egzaminów, faktycznie determinowały o całym ich życiu.
Ale nie unikniemy tego. Znaczy maturzyści tego nie unikną. Nie unikną tego też najbliżsi takiego napięcia, takiego stresu. To może najpierw zacznijmy od tego, jak ci maturzyści powinni do tego podejść, bo oczywiście nauka nauką, ale w jaki sposób, ja rozmawiałam ostatnio z maturzystami, też 2 tygodnie temu gościłam w Radiowym Klubie Rodzica maturzystkę tegoroczną i chłopaka, który zdawał maturę 2 lata temu, nie dostał się na wymarzone studia, ale przez rok tak się zawziął, że przez rok się przygotowywał i za drugim razem się dostał na te wymarzone studia, więc nauka to jest jeden aspekt, a drugi aspekt to są te nerwy i ten stres. Czasami tak silny, że nie wiadomo, jak sobie z tym poradzić. To co byś tu radziła tym maturzystom?
Złoty środek, ja bym chciała powiedzieć, jak ktoś już reaguje w taki sposób
nerwowy,
no to pewnie to nie jest jego pierwsza sytuacja, w której go boli brzuch, jak się stresuje. Na szybko się tego nie zmieni, tak na dzień przed maturą, bo to już jest pewien nasz mechanizm reakcji.
To może chociaż spróbować coś
zrobić. Ale spróbować, no mimo wszystko sobie, bez względu na to, ile się uczyliśmy, czy się przygotowywaliśmy całe 3 lata, czy tydzień temu zaczęliśmy, to jednak sobie powiedzieć, że ten moment przed, dzień przed, żeby już sobie odpuścić, żeby dać trochę temu mózgowi wypocząć, pójść na długi spacer, dotlenić się rano, jak się da mimo wszystko zjeść śniadanie, bo to są takie biologiczne rzeczy, które jak jesteśmy w stresie, to nie jesteśmy w stanie przełknąć, ale z drugiej strony dla funkcjonowania naszego mózgu są potrzebne po to, żeby on był odżywiony, dotleniony, wypoczęty i wyspany. Także to wszystko, co się wcześniej dzieje, te egzaminy są rozłożone, jak się nawet przy tym pierwszym o tym nie pomyślało, to można sobie zaplanować na późniejszy. Tak sobie powiedzieć, już nic teraz nie zrobię, wszystko co teraz będę dodatkowo ładował, będzie działało na moją niekorzyść.
Czyli spróbować sobie troszkę tak przepowiedzieć samemu.
Trochę tak, no bo trudno mi znaleźć, jeśli ktoś ma taką reakcję, to pewnie nie uwierzy, że to jest ważne. Ale myślę, że właśnie łatwo mówić z racji tego, że mamy tą inną perspektywę i wiemy, że nawet jak komuś nie poszło, czy poszło nie do końca tak, jak chciał, to świat się nie zawalił, bo tych decyzji, wyborów życiowych i różnych sytuacji trudnych będziemy mieli jeszcze bardzo dużo i za każdym razem możemy podjąć nową decyzję.
To teraz zapytam o otoczenie. Co otoczenie może zrobić dla maturzystki, maturzysty? Najbliższa rodzina, przyjaciele, w jaki sposób wspierać, co zrobić, żeby troszeczkę odstresować?
Myślę, że już nie dorzucać tej presji przede wszystkim, no bo to jest dodatkowy stres dla mózgu, którym się trzeba zająć, zamiast go właśnie relaksować i trochę wyciszać. Myślę, że maturzyści w większości mają tą świadomość i to takie przekonanie, że to jest ważny egzamin. Mają wszyscy w głowie i nie trzeba im dodatkowo powtarzać. Ja rozumiem, że rodzice czy otoczenie, które gdzieś tam się też stresuje tym, wrzuca im jakby dodatkowe swój stres wrzuca dzieciom, natomiast do głowy i swoje z dobrej woli wynikające, jest to jakaś forma troski, można powiedzieć, o te dzieciaki. Natomiast to jest tak, jak mamy przeładowany mózg różnymi rzeczami, no to on nie jest w stanie sięgnąć do tego, czego się uczył przez ileś tam czasu, więc będzie w stanie działać na jakimś tam procencie tylko swoich możliwości, jeśli będzie niewyspany, głodny, przeciążony tą nauką w ostatnich dniach, no bo jest tak czasami, że mamy poczucie, że nie przyłożyliśmy się, no to ładujemy w ostatnich dniach na tej majówce, ile się da. I jeszcze będzie myślał o tych oczekiwaniach rodziców i otoczenia, nie? To jest wtedy sytuacja, w której ciężko jest się skupić na zadaniu.
Czyli otoczenie niech nie dokłada, niech wspiera.
Tak, rodzice, śniadanko, obiadek. Albo spędzić trochę czasu, nie wiem, obejrzeć film razem, pójść na spacer, dać temu maturzyście się zwentylować, opowiedzieć o tym, co go stresuje bez mówienia. A nie mówiłem, gdybyś wcześniej zaczął, to by tego
może
nie było.
Może opowiedzieć, co się działo u nas.
Tak,
za naszych czasów tak zwanych, za moich czasów było tak i tak, może to też trochę pomoże rozładować stresy.
Takie zobaczenie, że rodzic też to przechodził. Natomiast myślę, że z dużą dozą takiej uważności na tego maturzystę, a mniej przekładania tych naszych właśnie, tej naszej troski, żebyśmy wywalili to słowo ale z tych kontaktów z maturzystą, żeby już mu tam żadnych szpilek nie wbijać i nie dorzucać.
To jeszcze muszę zapytać cię o jeden aspekt, kiedy rodzice się tak denerwują, co rodzice powinni zrobić, bo tak, rodzice się denerwują o maturzystkę, maturzystę tak bardzo czasami, że sobie z tym stresem sami rodzice nie radzą.
Trzeba było się zastanowić, co oni przeżywają. Znaczy, czy oni przeżywają to, że mój syn się denerwuje, a ja nie jestem w stanie go wesprzeć?
Czy sobie poradzi na przykład, czy zda, czy nie zapomni?
Mogłabym podzielić to na dwie rzeczy. Troska taka faktyczna o ten dobrostan tego mojego dziecka. Czy on będzie zadowolony i czy będzie w stanie w tym stresie optymalnie funkcjonować? Czy to pochodzi z tych naszych oczekiwań i z tych naszych przekonań co do tego, jak ważny jest egzamin? Bo to są trochę dwa różne podejścia i dwie różne rzeczy, nie?
No dobrze, ale co byś tutaj rodzicom, opiekunom, najbliższym radziła, żeby się mniej denerwowali o tych swoich maturzystów?
Przede wszystkim bym im przypomniała, że to faktycznie nie jest taki wielki egzamin i takie wielkie halo, jak wszyscy mówią, bo to się wydaje, że jak tym maturzystom powiemy, że to jest takie super ważne i zdeterminuje całe ich życie, to ich to bardziej zmotywuje. Natomiast no, przekraczamy pewien często ten próg takiej wytrzymałości na stres. Przecież są maturzyści, którzy w dzień matury mówią, nie, no ja nie dam rady i w ogóle nie idą na egzamin, tak? No to już jest poziom stresu, który mają, który im nie pozwala w ogóle wejść do sali. Więc najpierw już w tym ostatnim, cokolwiek się nie działo przez te 3 lata, to w tym ostatnim okresie odpuścić. Już nic więcej prawdopodobnie im nie włożymy do głowy.
Czyli co ma być, to będzie.
Co ma być, to będzie. Ja jestem, tak? Cokolwiek by nie było, to ja jestem tutaj, jesteś moim dzieckiem i jakby matura, wynik tej matury w żaden sposób nie wpływa na to, nie wiem, na to, jak ja cię kocham, na twoją wartość w moich oczach.
Ładnie powiedziane. I to jest chyba najlepsza puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Anna Michalak, psycholożka. Dziękuję.
Dziękuję.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Kucharze dzieciom. Tydzień temu w sobotę na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy odbył się wyjątkowy piknik zorganizowany przez zespół szkół nr 30 specjalnych. Było to połączenie pikniku charytatywnego i prawdziwej uczty. Spróbować można było dań przygotowanych przez utytułowanych mistrzów kulinarnej sztuki. Nie brakowało występów muzycznych i tanecznych. Na imprezie pojawił się m.in. Kevin Easton, prezenter telewizyjny, mistrz dobrego humoru, najpopularniejszy strażak ochotnik w Polsce. Na scenie zagrały żuki, a dzieci pomalowały dla nich samochód, żuka na żółto, jak łódź podwodną zespołu The Beatles. Za drobną opłatą można było skosztować dzieł kulinarnych. Posłuchajmy, co się działo tydzień temu w sobotę na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy.
Krosanty, ciasteczka.
Nawet grochówkę zjadłem, bardzo smaczna.
Kiełbaski serwujemy, gula, grochóweczkę, burgery z kurczakiem, różne rarytaski. Zbieramy na rzecz dzieci pieniądze ze szkoły specjalnej.
Z autyzmem.
Kucharze są z całej Polski.
Tak jest.
Kucharze, którzy mają dobre serca, już drugi raz z rzędu robimy taką imprezę, pomagamy dzieciom.
Bardziej spieczona jest? Czy ta? Pan?
O, ta.
Częstujemy grochóweczką na prawdziwym wędzonym boczku, tradycyjne.
Sprzedajemy łyżeczki, drewniane specjalne, symbol dzielenia się, wiedzą gastronomiczną i pomocą dla dzieci. Puszeczki się zapełniają, żeby móc stworzyć kuchnię terapeutyczną dla naszych dzieciaków tu z ZS 30 w Bydgoszczy na wyposażenie i na remont.
Tak było tydzień temu w Bydgoszczy na Wyspie Młyńskiej podczas pikniku Kucharze Dzieciom. Zebrano 8350 zł. Wszystkie pieniądze przeznaczone zostaną na potrzeby uczniów z zespołu szkół nr 30 specjalnych w Bydgoszczy.
Układamy swoje dźwięki, słowa całą noc. Moje uszy stają się jakby całe mną. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Mierzyliśmy tak wysoko, gubiąc ślady stóp. W każdej komórce mamy ciągły ruch. Mam 40 lat, nie istnieje świat, który wychowywał. Kiedyś staniesz z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Counter Strike. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Samochody, które gonią świat.
Samochody, które gonią
jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Świat, który nas wychował, w ciągłym ruchu jest. Krzyczę jak spod wody, bo nikt nie słyszy mnie. Nasi rodzice śpiewali nam do snu, teraz igła gramofonu zbiera pył i kurz. Pył i kurz. Mikroskali w makroskali, coś się rodzi, coś umiera. Rośliny, ludzie i zwierzęta. Mikroskali w makroskali, właśnie teraz wokół nas świat przyspiesza. A kiedyś staniesz z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Counter Strike. Szybkie samochody, które gonią świat.
Szybkie samochody, które gonią świat.
Szybkie samochody i popiół żar.
Szybkie samochody i popiół żar.
Szybkie samochody, które gonią świat. Samochody,
popiół,
szybkie samochody, które gonią świat.
Szybkie samochody, które gonią świat.
W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Szukam jasnych stron.
Szybkie samochody, które gonią świat.
Szybkie samochody i popiół żar.
Szybkie samochody i popiół żar.
Szybkie samochody, które gonią świat.
Szybkie samochody, które gonią.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Sylwia Pietrzak, dzień dobry, Muzeum Okręgowe.
Dzień dobry.
W Bydgoszczy kłaniam się pięknie i pytam od razu, co przygotowało Muzeum Okręgowe na majówkę.
Zapraszamy na niedzielę w muzeum i na finisarz wystawy Jerzego Turzewskiego Monotypia Grafika Rysunek 6 maja od godziny 11 do 13 do Galerii Sztuki Nowoczesnej i tam będzie spotkanie z kuratorem i oprowadzenie już ostatnie po wystawie. Będzie otwarty pokaz technik monotypia, frotaż i linoryt oraz warsztaty graficzne dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy serdecznie.
Trzeba się zapisywać?
Nie bez zapisów.
Czyli po prostu przychodzimy
po prostu
i w warsztatach
przychodzimy.
Też bierzemy udział.
Tak, dokładnie. Zajęcia sensoryczne dla najmłodszych w środę od godziny 11 do 13 obowiązują zapisy, szczegóły na www.muzeum.bydgoszcz.pl i to świetny czas dla najmłodszych, aby mogły się trochę pobawić i swoje zmysły uaktywnić, a dla rodziców dobry czas na spotkanie i na porozmawianie o swoich doświadczeniach.
Przypomnijmy, te środy sensoryczne są dla dzieci w jakim wieku? Od 0 do?
Od 0 do 3 roku życia.
I zapisy pod adresem mailowym?
Pod adresem edukacja@muzeum.bydgoszcz.pl.
it's made of me. But I promise now, my judge and jurors, my intentions couldn't have been purer. My case is easy to see. I'm not looking for a clearer conscience, peace of mind after what I've been through. And before we talk of any repentance, try walking in my shoes. Try walking in my shoes. You stumble in my footsteps. Keep the same appointments I get. If you try walking in my shoes, if you try walking in my shoes, try walking in my shoes.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
W niektórych parafiach rozpoczęły się już pod koniec kwietnia, potrwają do końca maja. Komunie święte. Jaki to powinien być czas dla dziecka, ale też najbliższych? Komunia to, czy już bardziej wesele? O pierwszej komunii świętej również w kontekście coraz to bardziej wymyślnych prezentów, ostatnio słyszałam o dronach na przykład, rozmawiam z księdzem Sylwestrem Warzyńskim, rzecznikiem diecezji bydgoskiej.
Gdy chodzi o Komunię Świętą, widzimy rzeczywiście pewien przerost formy nad treścią, tak? I to jest coś, co jest pewnym znakiem jakby czasów, w których też żyjemy. To też znowu zależy od...
od tego, co jest w domu.
Tak. Mogę podać taki przykład. Rodzice poprosili tych, którzy zostali zaproszeni na uroczystość pierwszej Komunii Świętej, żeby nie kupowali nie wiadomo jakich prezentów, tylko żeby każdy złożył, jeżeli chce oczywiście, jakąś tam powiedzmy kwotę, dlatego że ojciec chce zabrać tego swojego syna, który po raz pierwszy przystępował do pierwszej Komunii Świętej, na pielgrzymkę do Rzymu. On chce pojechać ze swoim synem do Rzymu, uczestniczyć w audiencji papieskiej, pokazać mu Rzym. No więc znowu, to zależy od nas, od tego jak my to ułożymy, tak? Jak my to dziecko przygotujemy do pierwszej Komunii Świętej. Jakie to będzie dla nas wydarzenie? Oczywiście możemy zrobić to w ten sposób, że w domu będzie się nieustannie mówiło o tym, że wujek Józek to kupi rower. Już można w ogóle przed Komunią Świętą razem z tymi dziećmi liczyć pieniądze, które z tego będą. Tak? Można tak zrobić. No ktoś chce tak swoje dziecko wychowywać, w porządku, tak może. Ale można też jakby zastosować zupełnie inny model. Tak? Pokazać temu dziecku, ale także przez to też pokazać swojej najbliższej rodzinie, że są o wiele ważniejsze rzeczy, niż kwestia tych kilkuset złotych, niż kwestia tego iPhone'a i tak dalej. To dom jest przede wszystkim tym miejscem, w którym to dziecko jest przygotowywane do pierwszej Komunii Świętej. Oczywiście dzisiaj jest pewien problem, dlatego że w wielu domach niestety jest tak, że właściwie dom się trochę dyspensuje z takiego przygotowania dziecka do pierwszej Komunii Świętej i właściwie wszystko jest tak przerzucane na kościół, na księdza. I jeżeli w tym domu to dziecko jest wychowywane nie w takiej atmosferze wiary, to czujemy doskonale taki wewnętrzny dysonans, taką sprzeczność, że z jednej strony dziecko idzie do kościoła, gdzie słyszy o tym, że Jezus jest w Najświętszym Sakramencie, że trzeba przyjmować Go w Komunii Świętej, że trzeba się spowiadać, a z drugiej strony w domu jakby żyje w zupełnie innym klimacie. Dlatego właściwe przygotowanie, odpowiednie przygotowanie, to przygotowanie w domu, to jest pytanie jakby o wiarę tych, którzy ten dom tworzą, o wiarę rodziców. To jest chyba kluczowe, a mianowicie, że wtedy, kiedy mówimy o pierwszej Komunii Świętej, to tak naprawdę pytanie jakby nie jest o same dzieci, ale pytanie jest o rodziców. Wydarzenie pierwszej Komunii Świętej jest dla dziecka, ale może przede wszystkim jest dla rodziców. I to jest kluczowe, to jest najistotniejsze. Natomiast jak mówić?
Jak mówić i co mówić?
No właśnie, jeżeli rodzice sami są osobami, które wierzą, które czytają Pismo Święte, które rozumieją, co to znaczy Eucharystia, co to znaczy, że Jezus jest obecny pod postacią chleba, to myślę, że oni będą znajdowali odpowiedni sposób na to, żeby temu dziecku wytłumaczyć. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, wielu rzeczy się nie da zrozumieć, tak? Ale jeżeli ci rodzice będą to sami przeżywać, to oni znajdą odpowiednie słowa, żeby temu dziecku przekazać to, co jest najistotniejsze. Ktoś pięknie powiedział, że są trzy najlepsze metody wychowawcze. Po pierwsze przykład, po drugie przykład i po trzecie przykład.
You can't call it love, but I don't think
Tacy Sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy Sami.
Michał Zaręba, witam serdecznie. W studiu jest z nami Robert Olkowski, działacz społeczny.
Dzień dobry.
Organizator Wojewódzkiego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Ta impreza, kolejna edycja już w poniedziałek.
Tak, w poniedziałek 7 maja, godzina 10, Muzeum Etnograficzne w Toruniu.
Na co w tym roku mogą liczyć osoby niepełnosprawne?
My poprzez tą akcję i koncert z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie zwracamy uwagę na to, że osoby niepełnosprawne są tacy sami, że zasługują na to, aby być szanowanym w miejscach pracy, żeby być zatrudnianym i że nie są osobami, których trzeba się bać. Że to są normalni, pełnoprawni członkowie naszego społeczeństwa i abyśmy nie traktowali ich, jakby byli trędowaci.
To kolejna edycja. Tak było w 2015 roku. Na spotkaniu była Monika Kaczyńska.
Teraz następną czynność, słuchajcie, bo tu są o różnej trudności, roznoszenie ulotek reklamowych. Super, no wy nie macie z tym w ogóle problemu. Słuchajcie, ja miałam większe, szczerze mówiąc, tak?
To może być
razem. Nie, właśnie nie. Nie? Nie, proszę spokojnie sobie przejrzeć. Anna Mackiewicz-Konieczna, psycholog. Prowadzę zajęcia dotyczące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i celem tych zajęć jest zorientowanie się we własnych umiejętnościach i możliwościach.
Nazywam się Edyta Kornacka, jestem instruktorem terapii zajęciowej. Uczą się szycia, wykonują ściegi za igłą, przed igłą, które no... powinni wykonywać w życiu codziennym, jak przyszycie guzika właśnie i inne takie.
No i jak idzie?
Fajnie, super idzie.
Trochę trzeba się napracować?
Tak, troszkę tak.
Co było tutaj najtrudniejsze?
Wycięcie tego serduszka.
Nazywam się Iwona Mieszczankin, jestem instruktorem w warsztacie terapii zajęciowej Bratanki. To robimy takie wprowadzenie do takich bardzo prostych ćwiczeń logopedycznych. No i oczywiście staram się przystosować te zajęcia do i osobowości, i umiejętności, i chęci każdego z uczestników. Ta. Może spróbujesz przeczytać pani, jakie wyrazy udało ci się ułożyć.
Cokoły, dobrze? Tunele, fotele...
Pięknie, a teraz spróbujemy przeczytać w pionie wyrazy inne, tak? Tutaj
mundury, przeczytam. Turbany, tektura, parkany.
Grześ jest bardzo zafascynowany przyjazdem do Torunia. On mówi, że bardzo lubi duże
do
miasta.
Do Karcenki, tak. Lubię jeździć.
Przy okazji tych
lubię
ćwiczeń
instruktorów
sobie...
i pracowników, bo mi się tam bardzo podoba.
Iwona Czpułkowska, jestem kierownikiem warsztatu terapii zajęciowej Bratanki, należącego do Fundacji imienia Brata Alberta. Osoby niepełnosprawne intelektualnie są i one nie gryzą. One nie zarażają tą swoją niepełnosprawnością. To nie jest choroba. Potrzebują tego samego, co i każdy człowiek. Akceptacji przede wszystkim. Nie ma się czego bać, a trzeba czasami zaakceptować po prostu to, że obok nas stoi człowiek niepełnosprawny, który wolniej przyswaja niektóre fakty. I tyle.
Co się zmieniło przez te lata w podejściu do osób z niepełnosprawnością intelektualną?
Na pewno się trochę zmieniło, bo nawet urzędy różnego rodzaju mają większy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Więc to jest na pewno jakiś plus. Druga rzecz, też tutaj inaczej myślę, że społeczeństwo postrzega te osoby i stara się jakoś wspierać ich właśnie w tym życiu codziennym. Też jakby PFRON jest bardzo otwarty na osoby niepełnosprawne, organizuje się różne forum dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Marszałkowskim na przykład. Ten głos jest wysłuchiwany, ten głos jest słyszalny. No myślę sobie, że osoby niepełnosprawne też stają się coraz bardziej odważne i mówią to, co ich boli, to, co ich dotyczy. Coraz mniej lęków mają i to mnie jako działacza społecznego cieszy.
Co w tym roku zobaczymy, usłyszymy?
Dla podopiecznych placówek oświatowych, warsztatów terapii zajęciowych i... przygotowaliśmy następujący. Będzie koncert młodych, zdolnych, fantastycznych, toruńskich muzyków. Będzie muzyka reggae, będzie hip-hop, będą przyboje polskie i zagraniczne. Koncert poprowadzi blogerka torunianka z wyboru, Patrycja Lewandowska oraz Maciej Korzeniowski. Przywitamy każdego uczestnika słodkim upominkiem w postaci czekolady, soczka i wafelka. Każdy uczestnik, oprócz właśnie tych tutaj doznań artystycznych, też będzie mógł spróbować pysznego, świeżego soku wyciskanego z owoców. Zrobimy wszystko, aby ten dzień był właśnie taneczny, żeby ten dzień był wesoły i żeby ten dzień był długo zapamiętany w głowach osób niepełnosprawnych. Także zapraszamy osoby pełnosprawne, więc postanowiliśmy zaprosić wolontariuszkę z Brazylii, która opowie o pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w Brazylii, ale także będzie osoba, która opowie o pracy osób niepełnosprawnych w Polsce. Postanowiliśmy także zrobić wystawę prac osób niepełnosprawnych intelektualnie, aby pokazać, że te osoby są kreatywne, zdolne, twórcze, że mają swoje pasje i zainteresowanie. Będziemy pokazywać różne przekroje ich zdolności. Od krawiectwa do stolarstwa. To wszystko będą mogli właśnie zobaczyć goście. Cieszymy się, że to jest ponownie w Muzeum Etnograficznym, że to właśnie spotyka się z dużym zainteresowaniem opiekunów osób niepełnosprawnych i rzeczywiście jest pokazane, że te imprezy są potrzebne. Najprawdopodobniej będzie z nami pan marszałek województwa, więc to też pokazuje, że nie jest, osoby niepełnosprawne nie są obojętne dla urzędników. I że te osoby też dzięki temu, że ci urzędnicy odwiedzają właśnie takie imprezy, to też wiedzą, do kogo mogą się zwrócić o pomoc. Też jest im wyjaśniane, tym osobom, jakie mają prawa, uprawnienia, jakie komórki są jakby dla nich dostępne i do jakiego urzędnika, w jakiej sprawie się mogą zgłosić. Także to jest, ta impreza daje szereg możliwości dowiedzenia się, jakie mamy prawa i obowiązki, dostarczenia doznań artystycznych, poznania wielu nowych kolegów i koleżanek, ale także spędzenia właśnie tego czasu wolnego i też zobaczenia, że właśnie problematyka osób niepełnosprawnych intelektualnie w województwie kujawsko-pomorskim nie jest obca i że pochylamy się nad tym. I to jest dla mnie najważniejsza, największa radość, że też wystąpią na scenie osoby niepełnosprawne intelektualnie, Mikołaj Bąk, zespół szkół nr 6 w Toruniu, wystąpią także z warsztatu terapii zajęciowej Bratanki uczestnicy, także to jest fantastyczne i też wystąpią opiekunowie osób niepełnosprawnych, tak jak pani Dobrusia Baczyńska. Także tutaj pokazujemy, że wszyscy jesteśmy tacy sami, że jesteśmy równi i że każdy chce czuć się kochany i każdy chce czuć się, że społeczeństwo go toleruje i w miarę swoich możliwości wspierają grupy lokalne osoby niepełnosprawne.
Naszym gościem specjalnym był Robert Olkowski, działacz społeczny,
pomysłodawca, organizator Wojewódzkiego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 7 maj.
Michał Zaręba, do usłyszenia.
Tacy sami. Program poświęcony sprawom osób niepełnosprawnych. W Polskim Radiu PIK. Przydatne informacje, porady prawne, historie ludzi niepełnosprawnych, ich opiekunów. Tacy sami.
Na dziś w programie Radiowy Klub Rodzica to już wszystko. Polecamy się również na www.radiopik.pl w dziale audycje. Bogumiła Wresiło, do usłyszenia.
Girls can wear jeans, cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading. Because you think that being a girl is degrading.